Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.
Sebastian Wierciak, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest senator Koalicji Obywatelskiej Stanisław Gawłowski. Dzień dobry,
witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zapytam przekornie na początek, która godzina?
Mam zegarek, tak. 8:31 na moim.
Ale to jakiś skromny, taki elektroniczny ten zegarek.
Liczący kroki to w ogóle najważniejsze. Staram się oczywiście, to rozumiem, że pan przekornie i trochę w kontekście, bo jeden z moich zegarków wiele lat temu, jakiś już 10, 8, nie wiem dokładnie, tam został zatrzymany i przetrzymywany jako dowód w sprawie w prokuraturze, teraz w sądzie. To, wie pan, gdyby nie dotyczyło dramatycznych przeżyć, które są związane ze mną i z moją rodziną, to bym sobie pewnie z tego żartował, ale jakoś na żart mi nie jest. Zegarek, który kupiła mi żona, który wiele lat temu przy okazji kolejnych moich urodzin stał się dowodem na moją działalność korupcyjną. Tutaj w tym studiu i w tym radiu zostałem już nie tylko skazany, ale od czci wiary mnie osądzano. Teraz już wiadomo, jak to po latach było, bo przed sądem niedawno osoba, która miała mi jakoby wręczać te zegarki.
Bo zegarki miały być nawet dwa i pan Mieczysław O. właśnie w czerwcu wycofał się z tych oskarżeń przed sądem, tłumacząc,
bardzo szczegółowo opowiadał, wyjaśniał, żeby już trzymać się tej terminologii prawniczej, wyjaśniał, jak do tego doszło, jak prokurator Grudeń. To jako ciekawostkę powiem, bo w Grudeniu i Ogienasiu, o tych dwóch prokuratorach ze Szczecina, Duklanowski, były redaktor naczelny Radia Szczecin, mówił prokuratorzy do spraw Platformy. To jakby Platforma była jakąś organizacją przestępczą. To też świadczy o tym, że w tamtym czasie zbudowano cały mechanizm, który miał polegać na tym, że z jednej strony część prokuratorów związanych z Ziobro i z PiS-em, tak myślę o Grudeniu, Duklanowski jako narzędzie to zbrojne, medialne, cały aparat państwa był nakierowany na wykańczanie opozycji, zupełnie świadomie. I pan Mieczysław O., przepraszam, moja wina w tym przypadku. On przed sądem dość jednoznacznie opowiada, jak został zmuszany, jak mu składano ofertę. Obciążysz Gawłowskiego, pomówisz Gawłowskiego, to w innej sprawie, którą masz przed sądem, nie będziesz miał żadnych problemów. Dramatyczne wyjaśnienie człowieka, którego niszczono tylko i wyłącznie po to, żeby dorwać ludzi opozycji, w tym przypadku ludzi, którzy się mieli odwagę przeciwstawiać PiS-owi.
Ja mam fragment stenogramu. Tutaj czytamy: po pierwszym przesłuchaniu obrońca mi powiedział, miał mówić pan Mieczysław O., że tam na Gawłowskiego nic nie ma, tam jest sama woda i musisz coś więcej dać. Powiedział mi, że moje wyjaśnienia są za miękkie i albo obciążę Gawłowskiego na twardo, albo nic z tego nie będzie w rozumieniu umowy z prokuratorem. Obrońca mi powiedział, że jeśli złożę zeznania obciążające pana Gawłowskiego, to dogadamy się co do wymiaru kary. Też sugestia adwokata była taka, by się przyznać, bo kara nie będzie wysoka, a sprawa będzie zamknięta. Obrońca mi powiedział, że to jest wypowiedź prokuratora i on tylko ją przekazuje. I tak zeznawał pan Mieczysław O. przed sądem w czerwcu. Z tego, co wiemy, to się nawet rozpłakał. Tak,
No to było bardzo emocjonalne jego wystąpienie. On mnie też wielokrotnie przepraszał w trakcie tej rozprawy. Mówił wprost, że on uległ, że on został złamany, że po prawie dwóch latach w areszcie zaoferowano jemu, złożono jemu ofertę: obciążysz Gawłowskiego. I tak jak tutaj on mówił, bo to zeznanie było za słabe dla prokuratury. Musisz coś jeszcze dać, musisz jeszcze coś wymyślić, musisz jeszcze coś powiedzieć, co będzie jednoznaczne, twardo obciążać Gawłowskiego, tylko i wyłącznie po to, żeby była podstawa dla prokuratury, a potem dla sądu, do skazania mnie.
Bo to wszystko miało się wydarzyć podczas konwoju Mieczysława O., byłego dyrektora IMGW z Warszawy do Szczecina w 2017 roku, tak?
To miało się, najpierw ci, którzy go konwojowali, jako ciekawostkę powiem, agenci CBA z Wrocławia, nie ze Szczecina, ani nie z Warszawy. Przywożono go z Warszawy do Szczecina i potem w drugą stronę. Ale specjalna delegatura CBA we Wrocławiu, która była na specjalnych zasadach wykorzystywana właśnie do tego, żeby zajmować się politykami ówczesnej opozycji. I oni po drodze, tak on zeznaje, szef konwoju, nakłaniał jego do tego, żeby mnie jednoznacznie obciążyć, ale też w trakcie już tutaj pobytu w prokuraturze w Szczecinie, ta relacja pomiędzy prokuratorem Grdeniem, on to mówi na sali, a Ostojskim i to pośrednictwo adwokata obrońcy Ostojskiego, który idzie do prokuratora, prokurator mówi za słabo, za mało, musi być więcej, to z tego się nie da nic użyć na Gawłowskiego. Ostojski musi twardo mówić, obciążać Gawłowskiego.
Przypominam, że jestem na żywo, proszę nie używać nazwisk w całości.
Tak, ja mówię o Gawłowskiej, na szczęście to moje nazwisko, więc mówię o sobie.
Padło też przed chwilą nazwisko pana O. Sąd na wniosek pana obrońcy, pana Rafała Wiecheckiego, ma przesłuchać agentów CBA. Czego się pan spodziewa na kolejnej rozprawie w październiku, pod koniec października?
Ja chcę rzeczywiście obrońcy, pan Rafał Wiechecki i pan Włodzimierz Łuczywek wykazują na wielu miejscach te błędy albo wprost świadome działanie prokuratury, bo to słowo świadome jest tutaj istotne. Prokuratury, która tak na dobrą sprawę tylko i wyłącznie z powodów politycznych mną się zajmuje, żadnych innych już nie. Natomiast przesłuchanie agentów, jeżeli będą mówić prawdę, tego nie wiem, bo oni sami stają się w jakiś sposób częścią tego procesu. Jeżeli powiedzą prawdę, to spodziewam się, że powtórzą to, o czym mówił Mieczysław O., że powiedzą dość jednoznacznie, że mieli tego typu dyspozycje z prokuratury, żeby nakłaniać, zachęcać Mieczysława O. do fałszywego obciążenia mnie, kłamania tylko i wyłącznie po to, żeby osiągnąć ten cel w postaci dowody na Gawłowskiego.
A biorąc ten fakt pod uwagę, ale też generalnie wcześniejszą pańską historię, co pan myśli, jak pan słyszy CBA?
Policja polityczna. Ja nie mam najmniejszej wątpliwości. To była policja polityczna. Wie pan, minęło wiele lat. Ta sprawa, która mnie dotyczy, zaczęła się w 2017 roku. My rozmawiamy w roku 2024. Przyjechali przed 2 czy 3 dni do mojego domu w Koszalinie, mieszkania wcześniej, dzień wcześniej w Warszawie, do biura poselskiego. Jako ciekawostkę powiem, rewizję w moim biurze poselskim dokonywała żona obecnego posła PiS Boguckiego. Pan poseł czasami kłamie na mój temat, mówi to często publicznie, to chcę wyraźnie powiedzieć, że on jest wprost i jego rodzina zamieszana w to ściganie opozycji. Jak jemu przyjdzie do głowy jeszcze gdzieś wypowiadanie się w tych kategoriach takich, że oto teraz PiS-owcy są prześladowani, to jego rodzina, jego żona uczestniczyła w prześladowaniu mnie. Żeby była sprawa jednoznacznie jasna. Znaczy nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. Na protokole z rewizji w moim biurze poselskim jest jej pieczątka. Ja jej tam nie widziałem, bo w tym czasie byłem we własnym mieszkaniu w Warszawie, więc siłą rzeczy nie mogłem widzieć jej bezpośrednio, ale dokument z jej z rewizji dokonywanej przez niej w moim biurze poselskim jest.
Dosyć mocne oskarżenie.
Jednoznaczne i prawdziwe.
W kierunku być może przyszłego kandydata na prezydenta.
To przyszły kandydat na prezydenta musi się zastanowić, jaką rolę będzie odgrywał, bo ja też nie mam wątpliwości. To jest oczywiście zbrojne ramię PiS. Nie mam wątpliwości, że człowiek Brudzińskiego i nie mam wątpliwości, że jego najważniejszym zadaniem, gdyby został prezydentem, będzie taśmociąg w postaci aktów łaski dla tych PiS-owców, którzy będą wskazywani już w najbliższym czasie w tych procesach, które przed nami. Nie mam wątpliwości, że to będzie jego główna rola, gdyby został prezydentem, ale też jestem bardzo spokojny. Nie zostanie. Znaczy nie zostanie, więc nie ma tego typu zagrożenia.
Wracając do tego tematu, minęło kilka lat, ale sprawa jeszcze nie jest zamknięta. Pan w 100% nie ma sobie nic do zarzucenia?
Zachęcam każdego pana jako dziennikarza, bo obywatele nie dostaną dostępu, ale dziennikarze tak, do przejrzenia tych akt. W tych aktach nie ma żadnego dowodu mojej działalności przestępczej. Słownie żadnego. Były 3 zeznania obciążające. Z tych 3 zeznań obciążających wszystkie 3 osoby mają zarzuty. 2 z tych osób wycofały się. 1 2 lata temu opowiadała podobnie jak Mieczysław O., jak była łamana przez prokuraturę tylko i wyłącznie po to, żeby mnie obciążyć, też przebywając w areszcie. Teraz zrobił to Mieczysław O. I też w szczegółach opowiada. To są 2 różne historie. Ludzie się nie znają. I to są bardzo podobnie opowiedziane historie. Prokurator Grdeń, oferta, obciążycie Gawłowskiego. W innych sprawach my wam pomożemy, ale tutaj musicie dać poważne obciążenie na Gawłowskiego. Jest jeszcze jeden człowiek, działacz PiS-u z Darłowa. Tylko jego zeznania są. Sam stoi pod zarzutami w ramach afery merytoryjnej. Sam się przyznał, że wręczał łapówki różnym osobom. Sam mówił, że wpłacał pieniądze na kampanię wyborczą PiS. Sam był kandydatem PiS w wyborach na samorządowych na wójta gminy Darłowo. Blisko zaprzyjaźniony z Czesławem Hocem, posłem PiS. Czesław Hoc teraz spędzał wakacje z Jarosławem Kaczyńskim. Spędza zresztą to każde wakacje chyba, każde, albo w ostatnich latach często wakacje z Jarosławem Kaczyńskim. I tenże człowiek...
To skoro pan jest czysty, to czemu akurat na pana się uwzięli?
Jest kilka powodów. W tamtym czasie byłem sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej. Tak naprawdę drugą osobą w Platformie, bo po przewodniczącym. Ale oprócz tego miałem kilka ciężkich grzechów na sumieniu. Wie pan, jakie? To ja jako jedyny póki co odebrałem Rydzykowi pieniądze na geotermię turyńską. Nie ma innego polityka, byłem wtedy w rządzie, podjąłem decyzję rzeczywiście, że dotowanie pieniędzy publicznych tego przedsięwzięcia jest nieuzasadnione ani ekonomicznie, ani ekologicznie. I tego typu dokumenty są do dzisiaj w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Ale też mam inne grzechy. To ja zwalniałem ludzi z najbliższego otoczenia Kaczyńskiego. Zwolniłem na przykład, odwołałem z funkcji prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Kazimierza Kujdę. Później okazało się, że to był tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa, ale odwołany przeze mnie Kazimierz Kujda parę dni później został prezesem spółki Srebrna.
Czyli co to jest spółka Srebrna? Twierdzi pan, że był pan po prostu kością w gardle, tak?
Odwołałem skarbnika PiS-u z wiceprezesa Bosiu, odwołałem innego człowieka Kownackiego z wiceprezesa Bosiu, który zaraz potem stał się szefem kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nawet nie do końca miałem świadomość, jak bardzo zaszkodziłem sobie w głowie Kaczyńskiego i w głowie Rydzyka. Potem to już tylko zemsta.
O tym i o jeszcze innych tematach będziemy rozmawiać dalej, ale w internecie. Moim państwa gościem jest Stanisław Gawłowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Dziękujemy słuchaczom i przechodzimy na radiowego Facebooka i na radioszczecin.pl. Panie senatorze, ja chciałbym jeszcze zapytać o obecną pańską taką działalność jako senatora. Co tam się w tej chwili dzieje ważnego na tapet, co trafiło w ostatnim czasie?
W Senacie jestem przewodniczącym Komisji Klimatu i Środowiska. Całe swoje życie tak naprawdę zawodowe zajmuję się sprawami środowiska, klimatu, energetyki odnawialnej, energetyki czy gospodarki wodnej, a tu już jest kilkadziesiąt lat. Wczoraj, przedwczoraj mieliśmy posiedzenie komisji w Gdańsku i w Gdyni. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie i ochronie wód Morza Bałtyckiego. Bałtyk to jest wielka szansa, wielka nadzieja i wielkie możliwości, dlatego że w najbliższych latach rozpoczną się, w najbliższych nawet miesiącach rozpoczną się wielkie inwestycje infrastrukturalne bezpośrednio na Bałtyku, cały offshore. Pierwsza z inwestycji realizowana przez spółkę Baltic Power, spółkę zależną w grupy Orlen. Ma dotyczyć budowy turbin wiatrowych o łącznej mocy 1,1 gigawata. Około 20 miliardów złotych na ten cel wydamy. I uwaga, jest to największa inwestycja przemysłowa w historii Polski, a to jest tylko 1,1 giga na Bałtyku. W tej części ekonomicznej, która należy do Polski, może powstać takich instalacji na poziomie kilkudziesięciu gigawatów, a to oznacza, że to są setki miliardów złotych zainwestowane w turbiny, w system wyprowadzania energii elektrycznej, być może w budowę różnego rodzaju instalacji, które będą produkować na końcu wodór. To wszystko razem powoduje, że Bałtyk będzie w przenośni, ale wielką polską elektrownią. To tam te instalacje...
Bałtyk to też atom.
Bałtyk to też atom. Pierwsza elektrownia jądrowa powstanie również nad Bałtykiem i w moim przekonaniu, w takim rozumieniu dużych bloków energetycznych jądrowych, jedyna możliwa lokalizacja jest nad Bałtykiem, dlatego że te bloki wymagają chłodzenia. Chłodzenie jest wodą, a jedynym miejscem, gdzie mamy dostęp do dużej ilości wody w Polsce, to jest Bałtyk. Więc jeżeli kiedykolwiek ktoś wpadnie na pomysł budowy kolejnych bloków innej lokalizacji, to ona też będzie musiała być blisko Bałtyku, bo nie ma póki co innej możliwości chłodzenia bloków jądrowych. Chyba że to będą małe bloki, SMR-y tak zwane, no to one mogą być lokalizowane już w zupełnie innych miejscach.
I rozumiem, że w Senacie trwają na ten temat dyskusje, spotkania, lobbowanie i tak dalej, tak?
Dokładnie tak. Ta dyskusja, która się odbywała w Gdańsku i w Gdyni wczoraj, przedwczoraj, odbywała się z udziałem m.in. na przykład ambasadora Łotwy w Polsce.
Byłego... Dyskusja komisji wyjazdowej.
Tak, komisji wyjazdowej klimatu i środowiska i Komisji Spraw Zagranicznych Polskiego Senatu, bo to dwie łącznie komisje o tym dyskutowały, ale za dwa tygodnie Komisja Klimatu i Środowiska i Komisja Zdrowia spotyka się tutaj w Szczecinie i z kolei chcemy rozmawiać o gospodarce odpadami, odpadach medycznych niebezpiecznych, o tym, jak je zagospodarować i jak gospodarować nimi w taki sposób, żeby nie obciążać budżetu na przykład szpitali albo zdecydowanie mniej obciążać w gospodarowaniu odpadami medycznymi niebezpiecznymi. Szukać takich rozwiązań, które pozwolą, żeby więcej pieniędzy przeznaczać na wprost leczenie, a nie na otoczenie szpitali na przykład.
Wracając jeszcze do afery melioracyjnej, bo wyjaśniliśmy już sprawę, że zegarków nigdy nie znaleziono, a dzisiaj ma pan elektryczny zegarek na ręce, a ten od żony jest nadal przetrzymywany, aresztowany, nie wiem jak to określić. A co z apartamentem w Chorwacji?
To też jest następna ciekawa historia, bo wszystko, co jasne w tej sprawie, zostało już powiedziane. Znaczy, właścicielem słowa apartament duże, to jest słowo duże, w Chorwacji wszystko jest apartamentem. To jest pokój o wielkości 30 metrów kwadratowych. Właścicielem są teściowie mojego syna. Kupili to wprost. Oni sami o tym mówią jednoznacznie. To są ciężko pracujący ludzie, bardzo przyzwoici, na kilku etatach w różnych miejscach do dzisiaj. Ten apartament przekazali własnej córce, a więc żonie mojego syna, wiele, wiele lat temu. I potem budowanie takiego obrazka, że oto ja jestem właścicielem, bo ja tam raz, czy drugi, czy trzeci, czy piąty byłem, bo rzeczywiście byłem, jest, no ja nawet znowu nie umiem tego skomentować. No jakby ktoś z pana rodziny...
A teraz tam pan też spędzał wakacje?
Nie, w tym roku byłem w Turcji.
W tym roku w Turcji. Ja jeszcze chciałbym na koniec zapytać tylko o pana aktywność w mediach społecznościowych, bo zauważyłem takie dwa trendy. Z jednej strony, być może to są w ogóle dwa profile, prywatny i ten taki bardziej publiczny. Z jednej strony to jest wyliczanie, takie wręcz raportowanie pewnych błędów
PiSu,
a z drugiej strony to są takie hasła, czasami memy, ale one wszystkie można wrzucić do jednego worka. Przyjaciół poznaje się w biedzie. Dużo ludzi się odwróciło od pana?
W jednym przypadku to jest... Ja w mediach społecznościowych staram się jakby nie poruszać w ogóle spraw, które dotyczą mojej rodziny. Obiecałem to kiedyś rodzinie dawno, dawno temu, że polityka to będzie coś, w co nie będę wciągał. Rodziny nie udało się. Znaczy, rodzina została przez jest PiS wciągnięta i to bardzo ostro w to, co jest ze mną związane. Natomiast rzeczywiście staram się pokazywać to, co robi PiS dość jednoznacznie. Nie boję się tego pod własnym nazwiskiem nazywać jednoznacznie o wszystkich aferach i historiach z nimi związanych, bo zwłaszcza dzisiaj to już nie, ale w czasie rządów PiS-u przecież PiS w wielu miejscach wyłączył możliwość informowania o tym, co oni robią. Media publiczne były ręcznie przez nich sterowane. Wielu dziennikarzy, nie boję się tego powiedzieć, zostało przez nich kupionych również w mediach prywatnych, żeby była sprawa jasna. No, my się dzisiaj dowiadujemy, ilu dziennikarzy było wprost opłacanych, na przykład z Funduszu Sprawiedliwości. Ja znam mentalność, tak mi się wydaje, ludzką. No, dziennikarz, który dostał pieniądze niemałe i pracujący w, nieważne w jakiej prywatnej rozgłośni czy telewizji, to on już nic złego o pisowcach nie powie. W związku z tym...
Myślę, że te zarzuty też by trzeba było jakoś udowodnić, bo to na razie...
Że dostali, to wiadomo, to już wiadomo, którzy, i jak się prześledzi ich aktywności, to też wiadomo, co mówili. To wszystko jest już dzisiaj jasne. Ja nie oskarżam, nie wskazuję, ale to jest naturalne, wie pan. Nie oskarżam, broń Boże, bo ktoś mi kiedyś powiedział, czy ktoś kiedyś powiedział, nie tylko mi, że nie należy prowadzić polityki, nie powiem, prowadzić wojny z dziennikarzami. Absolutnie nie chcę tego robić. Znaczy nie chcę, czasami z takim umownym duklanowskim, ale jego nie traktuję jako dziennikarza, tylko funkcjonariusza partyjnego i wtedy nie mam absolutnie żadnych zahamowań.
Wracając na koniec do pytania, przyjaciół poznaje się w biedzie. Dużo ludzi pan stracił wokół siebie?
Tak, spora część osób się odwróciła, takich, którym bardzo mocno pomagałem, ale też poznałem prawdziwych przyjaciół, takich, którzy bezinteresownie, ludzi, którzy stanęli twardo przy mnie. Był taki moment bardzo trudny w moim życiu. Sąd powiedział, okej, możesz opuścić areszt, ale musisz mieć pieniądze, kaucję wpłacić. Ja nie miałem tych pieniędzy. W ciągu naprawdę kilku godzin, kilkunastu, bardzo duża grupa ludzi odezwała się do mojej żony. Jedni mówili o wśród większych pieniądzach, inni o mniejszych, ale zadeklarowali, że są gotowi pożyczyć, pomóc, wpłacić. Jak będziesz kiedyś miała, to oddasz. Więc naprawdę tym wszystkim ludziom, którzy zaufali i nie uwierzyli w to, bardzo serdecznie dzisiaj jeszcze raz dziękuję. Dziękuję przez wiele lat. Dzisiaj chcę to zrobić jeszcze raz. Ale wie pan, jest jeszcze jedna rzecz, o której, jak pan pozwoli, to powiem.
Ostatnia.
Ja zaraz po tym, jak mnie wypuścili z aresztu, wystartowałem w wyborach parlamentarnych. Sam, pod własnym nazwiskiem, bez żadnej partii politycznej, bez żadnego zaplecza, będąc bardzo ostro atakowany. I w normalnych warunkach ja nie miałem szans i prawa wygrać tych wyborów, a jednak blisko 45 tysięcy wyborców zagłosowało wtedy na mnie. Zdobyłem mandat senatora. Ludzie nie uwierzyli, mimo tak ostrej i twardego ataku i tego, że byłem tak naprawdę pierwszy, więc to potem dopiero ludzie sobie uświadomili, że PiS zrobił z prokuratury i z CBA szczególnie narzędzie do walki politycznej, ale w moim przypadku jeszcze nie wierzyli. Ale jednak zagłosowali na mnie, uznali, że znając mnie długo, że to jest nieprawdziwe. To są również przyjaciele, prawdziwi przyjaciele, tacy, którzy w biedzie powiedzieli nie, nie wierzymy. Te 45 tysięcy ludzi, którzy wtedy zagłosowało na mnie, również tak ich traktuję.
Dziękuję pięknie. Moim państwa gościem był senator Koalicji Obywatelskiej Stanisław Gawłowski.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia państwu życzę.
Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.